Historia żywa.
Jacek Butlewski, dobry wieczór. Dziś w programie o dobiegającej końca budowie Centrum Szyfrów, otwarcie już we wrześniu.
Byłoby rzeczą zupełnie niewłaściwą, gdybym tak cenny przedmiot zachował tylko dla siebie.
O jaki przedmiot chodzi? O tym za chwil kilka. Zdradzę tylko, że pojawi się on na ekspozycji stałej Centrum Szyfrów Enigmy, które powstaje w Poznaniu. Obiekt upamiętniający kryptologów będzie można zwiedzać w budynku Kolegium Martineum u zbiegu Kościuszki i ulicy Święty Marcin. Z nami ksiądz dr Jarosław Wąsowicz. Witam serdecznie.
Witam serdecznie państwa.
Ten temat Enigmy za chwilę w naszej rozmowie. Usłyszymy się za chwilę, a wrócimy też do rocznicy koronacji obrazu Matki Boskiej Ostrobramskiej. Audycję realizuje Krzysztof Jankowski. Jacek Butlewski, zapraszam. Pamiętamy oczywiście o Powstaniu Warszawskim. Dziś bardzo ważna rocznica. Za chwil kilka najważniejsze wydarzenia związane z warszawską insurekcją. Historyczne kalendarium Sandra Soluk dziś w całości poświęca Powstaniu Warszawskiemu.
Kompania, odchodzi! Na ramię! Prezentuj! Na prawo!
Te syreny wybrzmiały w 2014 roku, w 70. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Choć tak naprawdę powinnam pewnie rozpocząć to kalendarium ciszą, bo to ona w końcu przed burzą wybrzmiewa najgłośniej. Historię powstania opowiadamy zazwyczaj od 1 sierpnia. Cofnijmy się jednak o jeden dzień, kiedy to oficjalnie podjęto decyzję o organizacji zrywu. Na popołudniowej naradzie Komendy Głównej Armii Krajowej, prawdopodobnie przy ulicy Pańskiej 6, w nieistniejącej dziś kamienicy, zjawili się pułkownik Tadeusz Burkomorowski, komendant okręgu pułkownik Antoni Chruściel, pseudonim Monter, szef sztabu generał Tadeusz Pełczyński oraz szef operacji generał Leopold Okulicki. Ostateczna decyzja, choć o powstaniu myślano już od jakiegoś czasu, zapadła przez fałszywą informację, jakoby Rosjanie wkroczyli na Pragę. Rozkaz o mobilizacji zaczęto ogłaszać w stolicy jeszcze tego samego wieczoru, ale przede wszystkim od rana 1 sierpnia. Oto fragment ostatnich uwag przed godziną W, które wydano w formie pisemnej, a podpisał je pułkownik Chruściel.
Szpice nacierające muszą być dobrze uzbrojone i nie powinny nakładać opasek. Od razu zająć obronne bunkry przy zdobytych obiektach. Pamiętać, że nie obiekty, lecz żywe siły stanowią cel ataku. Zdobyte czołgi i wszelkiego rodzaju działa natychmiast wykorzystywać dla własnych celów. Pełnomocnik rządu wzywa do zrywu ludność stolicy. Od tego zrywu nie ma cofnięcia się. Wszystko zostało postawione na jedną kartę.
I tak nadeszła godzina W. Rozpoczęła się 63-dniowa walka o wolność. Stanęło do niej łącznie prawie 50 tysięcy osób, ale nie walczyli oni jednocześnie. Regularnie do szeregów dołączali nowi ochotnicy. 1 sierpnia Polacy mieli do dyspozycji około 4,5 tysiąca sztuk broni profesjonalnej, nazwijmy to, a poza tym dysponowali bronią produkowaną we własnym zakresie. Były to miotacze ognia, butelki zapalające, pistolety czy granaty. Pierwsze strzały padły na Żoliborzu przed 14, później na Woli i Śródmieściu Północ, koło 16. Na Woli zresztą toczyły się bardzo trudne walki, podobnie jak na Pradze. Tam opór został złamany po 3 dniach, kiedy to powstańcy zeszli do podziemia. Część z nich sforsowała Wisłę i wzmocniła oddziały walczące na lewym brzegu rzeki. 1 sierpnia udało się także zdobyć hotel Wiktoria na Śródmieściu, który służył za siedzibę sztabu komendanta Chruściela. Polską flagę wywieszono na najwyższym wówczas budynku w Warszawie, a do niewoli trafił major Max Dirske. Na odpowiedź okupantów nie trzeba było długo czekać. Reichsführer SS Heinrich Himmler rozkazał, by zabić każdego mieszkańca i zrównać miasto z ziemią. Mordy zaczęły się już kolejnego dnia. Z kolei 3 sierpnia nad ulicę wyleciały bombowce. 4 sierpnia poległ poeta Krzysztof Kamil Baczyński. 5 powstańcy zdobyli Gęsiówkę, niemiecki obóz koncentracyjny KL Warszał i uwolnili 348 Żydów, którzy zresztą wspierali nas w tym powstaniu. Sukcesów i porażek było jeszcze całe mnóstwo, podobnie jak poległych. Życie straciło prawie 20 tysięcy żołnierzy i 180 tysięcy cywilów. Ponad 500 000 osób zostało wywiezionych z Warszawy do obozów koncentracyjnych. Zwycięstwo Niemców było przesądzone już pod koniec września. Wielu walczących zostało rozstrzelanych, cywile byli gwałceni, okradani. 1 października Burkomorowski ogłosił przeprowadzenie rozmów kapitulacyjnych z Niemcami, co nastąpiło dnia kolejnego. 3 października ustanowiono 2-tygodniową żałobę w polskich siłach zbrojnych. 5 ostatni żołnierze, w tym pułkownik Burkomorowski, trafili do niewoli. Zniszczonych zostało ponad 90% warszawskich budynków. Oto jak w skrócie wygląda historia wielkiej odwagi Polaków. Sandra Soluk dla programu Historia Żywa.
Gdzie są kwiaty z tamtych lat? Jasne kwiaty. gdzie są kwiaty z tamtych lat? Czas zatarł ślad. Gdzie są kwiaty z tamtych lat? Każda z dziewcząt wzięła kwiat. Kto wie, czy było tak? Kto wie, czy było tak? Gdzie dziewczęta z tamtych lat, jak te kwiaty? Gdzie dziewczęta z tamtych lat, czas zatarł ślad? Gdzie dziewczęta z tamtych lat, za chłopcami poszły w świat? Kto wie, czy było tak? Wie, czy było tak? Gdzie są chłopcy z tamtych lat, dzielne chwaty? Gdzie są chłopcy z tamtych lat, czas zatarł ślad? Gdzie są chłopcy z tamtych lat, na żołnierski poszli szlak? Kto wie, czy było tak? Kto wie, czy było tak? Gdzie żołnierzy naszych kwiat, tych sprzed laty? Gdzie żołnierzy naszych kwiat, czas zatarł ślad? Gdzie żołnierze z tamtych lat, tam gdzie w polu krzyża znak? Kto wie, czy było tak? Kto wie, czy było tak? Gdzie mogiły z dawnych lat, tam gdzie mogiły z dawnych lat, czas zatarł ślad? Gdzie mogiły z dawnych lat, tam gdzie kwiaty posiał wiatr? Kto wie, czy było tak? Kto wie, czy było?
Zaglądamy w tej chwili na Litwę. Minęła kolejna rocznica koronacji obrazu Matki Bożej Ostrobramskiej. Z nami ksiądz dr Jarosław Wąsowicz.
Witam serdecznie Państwa.
No to wróćmy do tej historii. Kiedy miała miejsce koronacja tego obrazu?
Koronacja obrazu Matki Bożej Ostrobramskiej w Wilnie odbyła się 1 lipca 1927 roku, a była z tego powodu bardzo ważna, bo pomyślano ją jako dziękczynienie za odzyskanie przez Polskę niepodległości. Ten pomysł zrodził się już po zajęciu Wilna przez Piłsudskiego. No później trzeba było to w czasie odłożyć, bo trwały walki o granicę, wojna polsko-bolszewicka i ostatecznie udało się to właśnie przeprowadzić w 1927 roku, a więc to było takie bardzo ważne wydarzenie nie tylko natury kościelnej, ale też i państwowej dwudziestolecia międzywojennego. Matka Boża Ostrobramska dołączyła do tych najważniejszych koronowanych już obrazów wcześniej. Przypomnijmy, że pierwsza koronacja wizerunku Maryi na ziemiach polskich miała miejsce 8 września 1717 roku i wówczas biskup Krzysztof Szembek na mocy aktu papieża Klemensa XI koronował wizerunek Maryi Królowej Polski na Jasnej Górze, a więc w tej naszej duchowej stolicy. Ale rok później odbyła się równie ważna koronacja Matki Boskiej Trockiej, która była patronką Litwy, jest po dzień dzisiejszy. I wreszcie w 1756 roku ukoronowano cudowny obraz Matki Rzeź Kaplecznej w Berdyczowie i to był ukłon w stronę Rusinów, którzy też znajdowali się wśród narodów tworzących Rzeczpospolitą. A więc rzeczywiście ta koronacja wileńska nawiązywała do tych pięknych tradycji. No i same uroczystości były rzeczywiście imponujące. Z tą koronacją wiąże się też niezwykle ważna historia, mianowicie zdecydowano się wówczas poddać obraz pod konserwację i okazało się, że rzeczywiście to już była ostatnia chwila, żeby ten cudowny wizerunek pani Wileńskiej uratować. Ogłoszono też w Polsce zbiórkę pieniędzy i złota na korony Matki Bożej. I okazało się, że dosłownie w krótkim czasie napłynęło tak wiele darów, że bardzo szybko trzeba było tę zbiórkę pieniędzy i złota zakończyć. Samą koronę wykonał jubiler wileński Ksawery Gorzuchowski i właśnie 1 lipca 1927 roku na skronie Matki Bożej nałożył je kardynał Aleksander Kakowski, nie prymas, który oczywiście też uczestniczył, ale Kakowski, który był, jak wiemy, członkiem Rady Regencyjnej, miał bardzo duży wkład w dzieło odzyskania przez Polskę niepodległości i pewnie dlatego był to ukłon księdza prymasa Chlonda w stronę metropolity warszawskiego.
Historia żywa.
Ta uroczystość miała także charakter państwowy, bo uczestniczył w niej i prezydent Rzeczpospolitej Ignacy Mościcki i Józef Piłsudski, który zresztą pomimo, delikatnie rzecz biorąc, takiej no, małej religijności przez całe życie nosił w sercu jakoś kult Matki Boskiej Ostrobramskiej i rzeczywiście bardzo mu na tej koronacji zależało. Jedyne, co się nie udało, to pogoda. Spodziewano się...
To często się zdarza.
Niestety. Tak, niestety cały dzień padał deszcz. Zastanawiano się nawet, czy całą uroczystość nie przenieść do Wileńskiej katedry, jednak ostatecznie z tego pomysłu odstąpiono. No i dzisiaj, kiedy przeglądamy albumy ze zdjęciami z tej wielkiej uroczystości, widzimy chociażby właśnie marszałka Piłsudskiego, przy którym stoi jakiś ksiądz, który trzyma nad nim parasol, więc takie bardzo symboliczne zdjęcie.
Ksiądz wielokrotnie na Litwie bywał. Jakie myśli księdzu towarzyszą, kiedy ksiądz tam wędruje? Czy są to także myśli odnoszące się właśnie chociażby do tych postaci, o których mówiliśmy, tych, które uczestniczyły w tamtej koronacji, do tej międzywojennej Polski, czy może jeszcze do wcześniejszych czasów, kiedy to Litwa była częścią Rzeczpospolitej Obojga Narodów? Bo te tradycje siłą rzeczy, jak przekracza się granice, gdzieś te myśli o tej dawnej Polsce i Litwie się pojawiają.
Tak, no jeśli chodzi o Wileńszczyznę, to rzeczywiście moje relacje z Wilnem i z Wileńszczyzną są bardzo bliskie, ponieważ moje rodzinne korzenie są stamtąd, tam się urodził mój tata, tam się urodzili moi dziadkowie, tam są wszystkie groby mojej rodziny, jeździłem tam od dziecka jeszcze za czasów ZSRR, więc bardzo dobrze Wileńszczyznę znam, mam tam wielu przyjaciół i cieszę się też, że od 20 lat mam jeszcze na tyle siły, że co roku pielgrzymuję piechotą do Ostrej Bramy w międzynarodowej pielgrzymce z Suwałk do Wilna. I to jest zawsze dla mnie czas takiego dziękczynienia Panu Bogu za piękną historię Wileńszczyzny, bo to jest święta ziemia naszych męczenników. Wiele znamienitych postaci, które odegrały znaczną rolę w naszej historii, związanych jest z Wilnem, Wileńszczyzną. To są rzeczywiście bardzo ważne, chociażby w tej historii naszej walki o niepodległość, do której tak często nawiązujemy w naszych audycjach. To jest piękne, że można pielgrzymować dzisiaj z Polski do tego drugiego dla nas pod względem ważności sanktuarium, ale też warto spojrzeć na Ostrą Bramę i te myśli też mi zawsze towarzyszą, jako taki symbol właśnie jedności, który nawiązuje do tej idei Rzeczpospolitej. Koronacja, o której dzisiaj wspominaliśmy, była właśnie tak pomyślana jako dziękczynienie wszystkich narodów za odzyskanie wolności, bo przecież w 1918 roku powstała też niepodległa Litwa, Łotwa i oczywiście ówczesna sytuacja polityczna i napięte relacje między Polakami i Litwinami spowodowały, że Litwa na czas koronacji zamknęła granice, ale chociaż było Tysze, już mieli swoją mszę w Wilnie ze swoimi biskupami, więc w ten sposób również dziękowali za swoją wolną ojczyznę. I dzisiaj ta Ostra Brama też mi się wydaje jednoczy wszystkie nasze narody, bo chyba już czas na to, żebyśmy odrzucili te wszystkie niepotrzebne spory i właśnie i wracali właśnie do idei Rzeczpospolitej. Wtedy, kiedy byliśmy razem, byliśmy naprawdę silni, wiele nas łączy i myślę, że na Litwie, jak to obserwuję w ostatnich latach, coraz więcej takich głosów właśnie się pojawia ze strony litewskiej inteligencji. Dość wspomnieć chociażby, iż jeden z parlamentarzystów wysunął ostatnio projekt, mam nadzieję, że zostanie zrealizowany, aby w Wilnie powstał pomnik rotmistrza Witolda Pileckiego. Część historii jego życia też przecież była bardzo konkretnie związana z tym miastem, z polskimi Kresami. Pomnik Witolda Pileckiego jako symbolu człowieka walczącego zarówno z Niemcami, jak i z Sowietami, a więc z tymi zbrodniczymi systemami totalitarnymi, które w XX wieku spustoszyły nie tylko Polskę, ale też przecież Litwę. Ten kraj też ma swoich męczenników, Łotwę, Estonię, Białoruś, a więc rzeczywiście wiele, wiele nas łączy i myślę, że Ostra Brama jest takim miejscem, które w przyszłości też może stać się, może przy okazji setnej rocznicy koronacji, warto taki duchowy wysiłek wzmóc, żeby w końcu doszło do pojednania naszych narodów.
Koronacja miała miejsce w dwudziestoleciu międzywojennym, w tym samym czasie, ale w innym miejscu, bo w Poznaniu działała grupa matematyków, którzy, jak się później okazało, wiele, wiele lat później złamali kod niemieckiej maszyny szyfrującej Enigma. To, co się działo w Poznaniu wtedy w latach 20. i 30., o tym za chwilę, ale o tym wtedy żyjący ludzie oczywiście nie wiedzieli, nie mogli wiedzieć, bo wiedziała o tym jedynie garstka ludzi. O Centrum Szyfrów Enigma i o poznańskich kryptologach już za chwilę. We'll be right back. Inicjatywa upamiętnienia poznańskich kryptologów. Tu przypomnę, cofamy się do lat 20. i 30. XX wieku. Kryptologów, którzy złamali kod Enigmy. Ta inicjatywa wiąże się z poznańskim dziennikarzem Szymonem Mazurem.
Inicjatywa, zaczęliśmy rozmawiać o tym, że w Poznaniu takiego miejsca brakuje. Brakuje czegoś, co zupełni wiedzę na temat tego sukcesu, czy którym było złamanie Enigmy. I wtedy zaczął taki impuls, popłynął z radia. Zaczęliśmy pytać i prosić o to, czy jest możliwe powstanie Muzeum Enigmy. Pojawiło się kilku ludzi, którzy to wsparli. Jednym z najważniejszych był tutaj wtedy radny, a obecnie wiceprezydent Mariusz Wiśniewski.
Ja mam zestawienie pomiędzy jesienią tamtego roku a dzisiejszą wizytą. No, jest różnica kolosalna. Już widać jakby cały kontekst całej ekspozycji, prowadzenia wszystkimi salami, również poszczególnymi opowieściami o tym, jak się w ogóle zaczęła przygoda szyfrów Wojska Polskiego po odzyskaniu niepodległości, wojna polsko-bolszewicka, ale jest też retrospekcja na w ogóle samą ideę szyfrowania od czasów starożytności przez późniejsze wieki, aż po współczesne zastosowania. Oczywiście cała opowieść o naszych kryptologach, bohaterów, naszych absolwentach Poznańskiego Wydziału Matematyki Uniwersytetu naszego, którzy wiadomo przyczynili się do złamania niemieckiej Enigmy w czasie wojny, której to złamanie przyczyniło się do tego, że wojna, jak podkreślają specjaliści, trwała krócej.
No i przypomnijmy, te wielkie postacie to Marian Rejewski, Jerzy Różycki i Henryk Zygalski. Wszyscy związani z Poznaniem w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Później, wiadomo, pracowali w Warszawie, ale ta wielka misja pod tytułem złamania kodu niemieckiej maszyny szyfrującej zaczęła się właśnie tu w Poznaniu. Ksiądz dr Jarosław Wąsowicz.
Tak, Poznań to ważne miejsce w historii Enigmy i trzeba od razu dodać, że pierwsze próby złamania szyfru Enigmy podejmowali Francuzi, Anglicy i Polacy już pod koniec lat 20., jednak nie przyniosło to w ogóle rezultatu. Natomiast w styczniu 1929 roku właśnie na Uniwersytecie Poznańskim zorganizowano kurs kryptologii przeznaczony dla studentów matematyki, którzy znają język niemiecki. Wybór poznańskiej uczelni nie był przypadkowy, gdyż ze względu na położenie tego miasta blisko granicy i to, że Wielkopolska znajdowała się przez wiele lat pod zaborami niemieckimi, powodowało, że znajomość języka niemieckiego była niemal powszechna. Na wspomniany kurs dojeżdżali z wykładami z Warszawy, między innymi major Franciszek Pokorny, kapitan Maksymilian Ciężki, i na ten kurs zostali skierowani trzej najzdolniejsi uczniowie pana profesora Zdzisława Krygowskiego, właśnie wspomniani przez pana redaktora: Marian Rejewski, Jerzy Różycki, Henryk Zygalski. Można powiedzieć, że efektem tego kursu było to, iż jesienią 1930 roku w Poznaniu utworzono filię Biura Szyfrów, w której zatrudniono 8 najzdolniejszych absolwentów wspomnianego kursu kryptologii. I właśnie w tym gronie znalazł się Marian Rejewski, kluczowa postać, jeśli chodzi o późniejsze złamanie szyfru niemieckiej maszyny wykorzystywanej w czasie II wojny światowej przez niemieckie siły zbrojne.
I jeszcze rzut oka na mapę ówczesną i na mapę obecną Poznania. Mówimy o tym miejscu, gdzie pracowali. To był budynek, w którym dzisiaj znajduje się Kolegium Martineum, dawne Kolegium Historicum, a więc skrzyżowanie, zbieg ulicy Kościuszki i Święty Marcin. Tam właśnie w tym historycznym budynku, także kojarzącym się ze słusznie minioną epoką, powstaje Centrum Szyfrów Enigma. Nie w tym samym budynku, ale w miejscu, w którym ten budynek stał. I właśnie tam będziemy Państwa zapraszać już prawdopodobnie we wrześniu na uroczyste otwarcie. Natomiast cały czas poznaniacy przekazują kolejne dary, kolejne eksponaty. Okazuje się, że w rodzinach te eksponaty jeszcze są związane właśnie z kryptologami z tamtym czasem. Piotr Bojarski, kierownik centrum, bardzo się cieszy z tych nowych eksponatów. Posłuchajmy jego wypowiedzi, a także wystąpień tych, którzy w ostatnim czasie takie ważne historyczne dary przekazali.
Bohaterami są trzej panowie, których chciałbym po kolei przedstawić. Pierwszy z nich nich to pan Andrzej Łukaszkiewicz, który na potrzeby naszej ekspozycji przekazał ten oto intrygujący przedmiot po lewej stronie wraz z zabytkową skrzyneczką. Pan Andrzej jest menadżerem chóru Skowronki przy CK Zamek, jest także nauczycielem, jest pasjonatem historii, więc kiedy dowiedział się, że powstaje Centrum Szyfrów Enigma, pomyślał o nas. Ten przedmiot to klucz radiotelegraficzny, którym posługiwał się Leonard Sommerfeld w roku 1938. Był on pracownikiem technicznym Sztabu Głównego Wojska Polskiego. Być może również za jego pomocą przekazywał informacje ze Sztabu Głównego do Tajnego Ośrodka Biura Szyfrów w Pyrach pod Warszawą. Proste pytanie, dlaczego zdecydował się pan przekazać tak cenny egzemplarz do Centrum Szyfrów Enigma?
Ja sądzę, że to jest jedyne miejsce, w którym powinien ten przedmiot być. Zresztą ja go otrzymałem od potomka pana Sommerfelda, który mieszka w Kanadzie. Przyjechał tutaj do Poznania, kiedy dowiedział się, że takie centrum powstaje. Przekazał mi go po prostu z prośbą, żebym postarał się, aby ten przedmiot trafił tutaj do muzeum. Czyli w pewnym sensie przedmiot wrócił do Poznania, bo pan Sommerfeld był poznańczykiem. Był urodzonym w Poznaniu harcerzem, radiooperatorem, amatorem. I tenże przedmiot razem z nim przeszedł przez całą wojnę, drugą wojnę światową i sądzę, że zatoczył takie koło i wrócił właśnie do Poznania. To był mój obowiązek.
Dziękujemy bardzo. Pan prezydent przekazuje podziękowania oficjalne władz miasta za depozyt.
Ja tylko podkreślę, że dla mnie to też jest dla nas wszystkich taki element takiego naszego wielkopolskiego, poznańskiego patriotyzmu.
Ten cenny przedmiot, klucz radiotelegraficzny, tak zwany boczniak Leonarda Sommerfelda, wzbogaci nasze zbiory, konkretnie na ekspozycji w sali Bursztyn, która będzie dedykowana bezpośrednio trzem naszym kryptologom. Jest to na pewno jeden z najcenniejszych przedmiotów, które będą tam eksponowane. Drugim z naszych darczyńców jest pan Czesław Gębara. Pan Czesław był jednym z pierwszych importerów elektroniki do Polski, a rzecz, którą przekazuje ten okazały przedmiot, to tak zwany wobulator, a więc generator częstotliwości.
Szanowni Państwo, byłoby rzeczą zupełnie niewłaściwą, gdybym tak cenny przedmiot zachował tylko dla siebie, trzymał go i podziwiał. On ma bardzo dużą wartość historyczną, materialną i emocjonalną. Do czego służył? To nie tylko przyrząd generator, jak tutaj. On służył także do pomiarów częstotliwości, do sprzętu radiowego, wszelkiego sprzętu radiowego. Ten akurat produkt to jest majsterszyk sztuki elektroniczno-mechanicznej zakładów Eindhoven-Philipsa w Holandii. Takich egzemplarzy wykonano niewiele, bo to był ściśle bardzo mocno profesjonalny sprzęt. Wykorzystywano go do strojenia radiostacji na okrętach i łodziach podwodnych marynarki niemieckiej. Bez tego sprzętu i zestrojenia na tym sprzęcie te radiostacje byłyby jak kura w kurniku. Może sobie gdakać, a w sąsiednim kurniku nikt już jej nie będzie słyszał. Myśmy go zdobyli, nasze wojska zdobyły ten sprzęt, zdobyły te zakłady, które to wykorzystywały ten sprzęt i później służył aż do upadku Wojska Polskiego. Do końca, dopóki nasze lotnictwo tu w Poznaniu jeszcze działało, dzięki temu nasze radiostacje na naszych samolotach wojskowych były doskonale zestrojone, co dzisiaj być może stanowi problem. Wtedy nie było problemu. Mieliśmy dobrych łącznościowców i jak likwidowano zakłady naprawcze i strojenia właśnie tych radiostacji tutaj w Poznaniu, to koledzy łącznościowcy, wiedząc, że ja tego towaru nie zmarnuję, nie sprzedam na złom, bo tam jest ponad pół kilograma srebra na samych stykach, przełącznikach, że nie przehandluję, nie zaprzepaszczę, że to przechowam. I jak już się okazało, że w Poznaniu odradza się myśl techniczna, co prawda w wspomnieniach na razie, bo zniknął przemysł, zniknęła elektronika. Mam nadzieję, że się odrodzi powoli. Takie się odradza już historia.
Dziękujemy bardzo. Ja tylko jeszcze dodam, że generator częstotliwości, czyli wobulator, znajdzie zastosowanie w fragmencie naszej ekspozycji, która stara się odtworzyć wnętrze Ubota. Trzeci nasz bohater, pan Rafał Kondola, jest pracownikiem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, także pasjonatem historii, a historia obiektu, który przekazuje, a więc kalendarza Kriegsmarine, jest również bardzo ciekawa. Panie Rafale, prosimy.
Witam Państwa bardzo serdecznie. Historia kalendarza nie jest specjalnie skomplikowana. Kilka lat temu został odkryty na strychu jednej z kamienic w Katowicach przez mojego serdecznego kolegę, który wiedząc, że interesuje się historią, historią II wojny światowej, bitwą o Atlantyk, przekazał mi ten kalendarz. Ja kiedy dowiedziałem się, że jedną z ekspozycji w centrum będzie ekspozycja Ubota, a historia Enigmy to również historia najdłuższej bitwy II wojny światowej, czyli bitwy o Atlantyk, gdzie dwukrotnie Brytyjczykom i raz Amerykanom udało się wtargnąć na pokład Ubota, zabrać stamtąd Enigmę i dokumenty umożliwiające odczytywanie jej treści. Doszedłem do przekonania, że to będzie fantastyczne miejsce uzupełniające ekspozycję Ubota.
Dziękujemy bardzo za to, że pomyślał Pan o nas. Bardzo dziękujemy wszystkim naszym darczyńcom. Nieustannie czynimy starania, aby pozyskiwać nowe materiały. Jesteśmy w kontakcie z rodzinami naszych kryptologów, pracowników Biura Szyfrów. Myślę, że efekty tego zobaczycie Państwo już niebawem na naszej ekspozycji. Dziękuję.
No właśnie, jest kontakt z rodzinami, mówił Piotr Bojarski, kierownik Centrum Szyfrów Enigma, które powstaje w Poznaniu. Można by powiedzieć, że co byśmy my wszyscy zrobili, gdyby nie ci społecznicy, gdyby nie ci pasjonaci historii, o których zresztą mówiliśmy już w naszej audycji. Ksiądz dr Jarosław Wąsowicz.
Mają swój wielki wkład w upamiętnianie historii. To jest kolejny na to dowód. Należy się cieszyć, że zwłaszcza Marian Rejewski, właśnie jego złamanie szyfru Enigmy zostanie także w Poznaniu upamiętniony, bo przecież tutaj kończył studia, tutaj też rozpoczął pracę nad złamaniem tego szyfru, a pochodził z Bydgoszczy. Urodził się jeszcze wtedy, kiedy Bydgoszcz też była częścią jeszcze Wielkopolski, a więc to jest bardzo ważna postać, zresztą Bydgoszczy też pięknie upamiętniona. Całkiem niedawno obchodziliśmy rok Mariana Rejewskiego właśnie w mieście nad Brdą. Warto myślę jeszcze dodać, że Rejewski ujawnił swój wkład w złamaniu szyfru Enigmy dopiero w 1967 roku. On po wojnie powrócił do Polski i pracował jako urzędnik w bydgoskich fabrykach. No i właśnie w 1967 roku postanowił ujawnić swój wkład, napisał wspomnienia, które zdeponował w ówczesnym Wojskowym Instytucie Historycznym.
A do historii kryptologów będziemy na pewno wracać. Przypomnę, we wrześniu otwarcie Centrum Szyfrów Enigma. Naszym gościem był ksiądz dr Jarosław Wąsowicz. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo Państwu.
Audycję zrealizował Krzysztof Jankowski. Kłania się Jacek Butlewski. Thank you.
Historia żywa.